Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mówiłem ostatnio, powołując się na przykład apostoła Anglii, świętego Bedy Czcigodnego, że czytanie i medytacja nad Słowem Bożym jako regułą życia, czyli tak zwane lectio biblica, stała się powszechną zasadą duchowości wczesnego średniowiecza. Było to zarazem wierną kontynuacją starożytnej tradycji wywodzącej się od świętego Augustyna z Hippony i świętego Hieronima. Przypomnijmy też, że łącznikiem w przekazywaniu tej tradycji był wielokrotnie wspominany święty Grzegorz Wielki, papież. Przykładem gorliwego upowszechniania praktyki lectio biblica jest m.in. święty Piotr Damiani. Urodził się w 1007 roku w Ravennie, niegdysiejszej stolicy upadającego Imperium Rzymskiego. Jako niemowlę został porzucony przez matkę, która miała już kilkanaścioro dzieci. Jego wychowaniem zajęła się więc jedna z jego starszych sióstr oraz brat. Traktowano go bardzo surowo. Kiedy jednak odkryto w nim niezwykłe zdolności, posłano go na studia. Przyjął święcenia kapłańskie, a potem wstąpił do kamedułów. Tak bardzo przyczynił się do wzrostu powołań do zakonu kamedulskiego, że musiano zakładać nowe klasztory. Szybko zyskał sobie uznanie i szacunek nie tylko ówczesnych papieży, ale i władców świeckich, mimo że stanowczo zwalczał pojawiające się wtedy nadużycia w kościele. A wynikały one głównie z mieszania się władzy świeckiej w obsadzanie stanowisk kościelnych. Święty Piotr Damiani, mianowany biskupem Ostii i kardynałem, wysyłany był z różnymi misjami dyplomatycznymi do Francji i Niemiec. Swoją działalnością zapoczątkował reformę kościoła, którą potem doprowadził do skutku papież święty Grzegorz VII. Nasz święty, wyczerpany intensywną pracą, zmarł w klasztorze benedyktynów w Faenzy we Włoszech w roku 1072. Pozostawił po sobie około 240 utworów poetyckich, 170 listów, ponad 50 kazań, kilka życiorysów i traktatów ascetycznych. Jego pisma, odznaczające się dużą erudycją, uchodzą za najlepsze w całym średniowieczu. Papież Leon XII w roku 1821 zatwierdził jego kult i ogłosił doktorem kościoła. Właśnie w pismach świętego Piotra Damianiego dostrzegamy tę typową dla średniowiecza sztukę odczytywania Pisma Świętego jako nieustannie odżywającej historii. Odnośnie do tego nasz bohater pisze: to, co się wtedy dokonało dostrzegalnie, my przyjmujemy duchowo. Dawny wiek pracował dla naszego czasu. Nic zatem dziwnego, że w jego dziełach bardzo często występuje charakterystyczna para wyrażeń przyimkowych dotyczących czasu. Wtedy, teraz. Takie właśnie odczytywanie Biblii jako stale aktualizującej się historii pozwoliło mu widzieć w liturgii nie tyle celebrację rytuału na wzór tego, co działo się w świątyni jerozolimskiej, ale jako swoistą świątynię duchową i egzystencjalny dialog człowieka z Bogiem. Miało to szczególne znaczenie w czasach, gdy słynne opactwo w Cluny hołdowało drobiazgowemu celebrowaniu kultu, który stawał się przez to coraz bardziej bezduszny, stawał się rytualizmem. Święty Piotr Damiani, biblijny opis wyjścia narodu wybranego z Egiptu, który rozważaliśmy niedawno w liturgii Triduum Paschalnego, odnosił do sytuacji każdego człowieka, który pragnie dzięki łasce Chrystusa powrócić do Boga. Życie chrześcijańskie widział więc jako swoisty egzodus, czyli przejście z niewoli grzechu do ziemi obiecanej, czyli do stanu łaski. Posługując się biblijną symboliką, nasz święty opisywał stan życia zakonnego, nazywając go między innymi duchowym ogrodem rajskim, gdzie człowiek na wzór Adama i Ewy doświadcza zażyłości z Chrystusem. Z tej racji, że mnisi szczególnie oddawali się medytacji nad Słowem Bożym, stan ten święty Piotr Damiani nazywa sakramentem duchowego zrozumienia, przez co podkreśla szczególnie jego uprzywilejowanie. Za wzorem świętego Piotra Damianiego średniowieczne komentarze biblijne coraz wyraźniej stan zakonny stawiały ponad inne charyzmaty w Kościele. Środowisko kościelne, w którym dotychczas na równych prawach było miejsce dla wszystkich, świeckich, duchownych, mnichów, odtąd stopniowo zawężało się i ustępowało klasztorowi. Upraszczając nieco, można powiedzieć, że Kościół stawał się coraz bardziej elitarny. W komentarzach do szczególnie ulubionej w tamtym czasie Księgi Pieśni nad Pieśniami mnisi nazywali siebie osobami duchowymi w odróżnieniu od świeckich. Chętnie odwoływali się do słów świętego Pawła z listu do Koryntian, mówiących o tym, że ludziom, którzy nie są dojrzali duchowo i dlatego są niemowlętami w Chrystusie, należy dawać mleko, to znaczy uproszczoną naukę Ewangelii, podczas gdy mnisi, jako ludzie duchowi, spożywają stały pokarm. Nie dziwi więc, że średniowieczny monastycyzm zachodni wybijał się jako Kościół doskonałych. Ten nurt duchowości elitarnej dostrzegalny jest także w pismach świętego Bernarda z Clairvaux, któremu niebawem poświęcimy więcej uwagi. Nawiązując do starożytnej tradycji wyróżniania różnych sensów tekstu biblijnego, święty Bernard stwierdza w komentarzu do Pieśni nad Pieśniami, że zrozumienie sensu historycznego albo też literalnego, czyli dosłownego, wprowadza duszę do ogrodu oblubieńca. Odkrycie sensu moralnego prowadzi do wnętrza jego domu, zaś uchwycenie sensu mistycznego wiedzie duszę wprost do weselnej komnaty i do zaślubin z Bogiem. To odkrywanie sensów, zwłaszcza mistycznego, jest darem specjalnym, twierdzi święty Bernard, udzielanym jedynie mnichom, którzy poświęcają się medytacji nad Słowem Bożym. Podobnie wyraża się opat Guidon II Cartus w dziełku pod tytułem Scala Claustralium, co tłumaczy się drabina zakonników. W dziełku tym pisze, że Modlitwa jest mistyczną drabiną, która się wznosi z ziemi do nieba. Jej szczeblami są święte czytanie Biblii, rozmyślanie, prośba i kontemplacja. Kroczenie po tej drabinie świętości jest zadaniem i przywilejem mnichów. Na tych przykładach widać, jak coraz bardziej czytanie Pisma Świętego stawało się domeną i przywilejem zakonników. Oni też interpretację świętego tekstu zwykle odnosili do siebie i do swojego stanu życia. Prowadziło to w końcu do zawężenia problematyki duchowej poruszanej w komentarzach i traktatach średniowiecznych. Zawężało niemal wyłącznie do spraw życia zakonnego. Dało to podstawy do upowszechniania się poglądu o tak zwanym stanie doskonałości, jakim miał być wtedy niemal wyłącznie stan zakonny. Pogląd ten przetrwał w świadomości Kościoła aż do Soboru Watykańskiego II, choć oczywiście nigdy nie został potwierdzony oficjalną nauką Kościoła. Niebezpieczeństwo takiego ujmowania rzeczy, że zakony są stanem doskonałości, kryło się przede wszystkim w tym, że przypisywanie jednemu ze stanów życia w Kościele przywileju doskonałości rozbijało jedność, a zarazem zniechęcało wiernych świeckich do dążenia do świętości i spychało ich na peryferię życia Kościoła. Odtąd coraz częściej nie tylko samo uświęcenie, ale i dzieła apostolskie oraz ewangelizacyjne stawały się prawie wyłączną domeną zakonów. I tak było przez stulecia. Na szczęście Sobór Watykański II, który w swoich założeniach miał powrót do źródeł, a więc do pierwotnego stylu życia Kościoła, przypomniał, że choć nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, to jednak wszyscy powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości pańskiej. Oznacza to, że życie duchowe nie jest sprawą elity, ale obowiązkiem każdego chrzczonego, nie wyłączając oczywiście ludzi świeckich. Stąd szczególnie do nich kierowane są niniejsze rozważania o duchowości w naszym cyklu Duc in Altum, do śledzenia którego serdecznie wszystkich zapraszam.